na nowo.
Spotkania rodzinne.
Prawie 8 minut po godzinie 13. Tomasz Olczewski, witam ponownie. Spotkania rodzinne, więc Magda Świerczyńska-Dorot, Magda Monasterska, goście, zaproszenia.
O, zaproszenia również są, to zaraz o nich powiemy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj, proszę Państwa, my tak chyba tradycyjnie sporo tematów mamy, nie mamy jednego. No, w zeszłym tygodniu akurat była tolerancja, więc jeden duży temat, a w tym tygodniu trochę więcej tego wszystkiego. Zaczniemy chyba od rejsu, na który wspólnie z Magdą się wybrałyśmy, nie tylko my we dwie, ale zabrałyśmy swoje dzieci. No i spędziłyśmy, myślę, urocze 24 godziny na statku. No i właśnie ta relacja z tego pobytu, z tych ferii na statku, zorganizowanych przez Stena Line w naszym programie. Zwiedzałyśmy także statek, sam statek duży, Stena Spirit. No i pytałyśmy przede wszystkim o atrakcje dla rodzin z dziećmi. O tym także chętnie Państwu opowiemy. 24 godziny na statku. Trzeba przecież coś robić. A jak się okazało, było co robić.
Było, zdecydowanie było co robić. Zajrzymy też do nowo otwartego pokoju dla mam, dla rodziców z dziećmi małymi, dla mam karmiących w Galerii Bałtyckiej tutaj po sąsiedzku. No to jest ważne miejsce na mapie, bo to nie jest taki zwykły pokój. Bardzo często w centrach handlowych łączone z toaletą, chociaż nie wiem w sumie, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie, chociaż jako mama karmiąca, która już ten etap ma za sobą, to stwierdzam, że jednak dobre rozwiązanie. A tutaj w Galerii Bałtyckiej to jest takie miejsce z pomysłem wielofunkcyjne i przede wszystkim przyjazne rodzicom i dzieciom.
I o tym także Państwu powiemy, ale głównym tematem będzie dzisiaj muzyka. Przecież mamy karnawał właściwie, bale wszelkiego rodzaju, dzieci mogą chodzić, tańczyć, śpiewać i tak dalej, więc my dzisiaj o umuzykalnianiu, o tym, jak ważna jest rola muzyki i kształcenie słuchu w życiu naszym, w ogóle całym w przyszłości później, jak muzyka nas rozwija. Okazuje się, że to wszystko zależy od udanego początku. Jak to, Magda, u ciebie było?
U mnie? No nie pamiętam swoich doświadczeń z muzyką, pewnie. Ale teraz efekty są takie, że ja kompletnie nie potrafię tańczyć, kompletnie nie słyszę muzyki, nie czuję muzyki. Mój mąż zawsze na mnie krzyczy, że nie dość, że nie umiem tańczyć, to zawsze chce prowadzić, mimo że nie umiem. Więc naszych gości dzisiaj zapytamy, skąd to się właściwie wzięło?
Kto jest temu winien? Bo ponoć rodzimy się, proszę Państwa, wszyscy ze słuchem muzycznym. Sprawdzimy, jak to jest, że tobie, droga koleżanko, słoń na ucho nadepnął. 603-06-06-06, spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Gdyby Państwo chcieli coś do nas napisać, o coś zapytać, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 14.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Spotkania rodzinne.
A pani Izabel, na podchwytliwe pytanie też odpowiecie. Szanowni Państwo, proszę o pomoc, gdzie organizowane są zajęcia umuzykalniające dla dzieci 18 miesięcy plus. Szukam w Gdańsku.
Jakiś adres? Podamy, no, taki półtoraroczny. No, ale nie za małe.
A jak już stoi, to może stać ze skrzypcami.
No, może też tupać nóżką, ruszać nóżką. To chyba bardziej takie, prawda, dziewczyny? To tak, no, pani może szybko
albo
odpowiemy.
Albo może mówić w języku muzyki, czyli śpiewać.
Mhm. Ja tylko dodam, że najmłodsze dziecko, które do nas uczęszczało na zajęcia, miało 7 tygodni.
O,
czyli 18 miesięcy w sam raz. Ja to przy okazji przedstawię naszych gości. Ewelina Molska, Ciepłuch, Akademia Music Baby Art Trójmiasto i Anita Wleklińska, Akademia Music Baby Art z Warszawy do nas przyjechała.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to gdzie w Trójmieście w takim razie wy jako Baby Art bywacie? Bo wiem, że się przemieszczacie po różnych, chyba tak mi się wydaje, czy nie, w różnych miejscach te zajęcia się odbywają.
To jest Trójmiasto i poza Trójmiastem, czyli to jest Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Wejherowo i Rumia.
A my chętnie w takim razie może konkretne adresy bliżej końca audycji albo po audycji pani odpiszemy na tego SMS-a i prosimy więcej o pytania może a propos właśnie zajęć, a propos umuzykalniania, bo to dzisiaj nasz temat numer jeden. Ale chyba wrócimy na ten statek, do tych ferii. Ferie jeszcze ile? 4 dni? No nie, no 6 dni zostało, więc jeszcze warto o feriach powiedzieć.
Oczywiście, że tak. My byłyśmy, wykorzystałyśmy troszeczkę te nasze dzieci, żeby im takie właśnie rozrywki zapewnić. 24 godziny na statku Stena Spirit. Ogromny statek, ogromne możliwości, rejs 24-godzinny, tak jak mówiłam. I to był taki specjalny rejs przeznaczony, dostosowany do dzieci. Tych dzieci była chyba, ile tam było?
170 osób, tak mi
tak,
się wydaje.
170
takich osóbek.
Dokładnie, małych osóbek, które miały tam specjalne zajęcia. Ale zanim opowiemy o tych feriach i o tych wszystkich atrakcjach, to zobaczmy, jak w ogóle ten statek wygląda. Dlatego, że mieliśmy
Mieliśmy, bo mąż też był.
Mieliśmy świetnego przewodnika, to Marcin Kozłowski, który nas oprowadzał, zaczął od tego pierwszego pokładu, tego pierwszego miejsca i pokazał nam bardzo dużo zakamarków, więc teraz oczywiście przeniesiemy się na Stena Spirit.
I mamy tu takie magiczne wejście, które się rozsuwa, bo wchodzimy przez taki wielki rękaw, przez wielki tunel, który chyba robi wrażenie na dzieciach.
Dokładnie, to jest tak zwana porta pasażerska. Mamy takie dwie porty, po stronie gdyńskiego terminala i po drugiej stronie burty promu, wejście do terminala w Karlskronie.
I wbrew pozorom nie wchodzimy na poziom zero, tylko od razu wchodzimy na siódme piętro.
Wchodzimy na pokład siódmy, na pokład, gdzie znajduje się recepcja statkowa oraz część kabin pasażerskich. Powiedziałem część, dlatego że cały prom to jest ponad 500 kabin pasażerskich, 1300 miejsc noclegowych, które też gości możemy przyjąć. Poza kabinami oczywiście to jest tak jedno z największych pływających miasteczek na Morzu Bałtyckim. 1300 pasażerów. Dla nich mamy przygotowane 4 restauracje. Poza restauracjami mamy też kilka barów. Od klubów nocnych poprzez bary takie powiedzmy całodniowe. Mamy też recepcję spa, jacuzzi, saunami, część tak zwana mokra. Oczywiście centrum masaży, sale konferencyjne, także naprawdę to jest to bardzo, bardzo rozbudowana jednostka pod względem przyjęcia pasażerów.
Pokonaliśmy ile? Dwa piętra, dwa pokłady wyżej. Na pokładzie dziewiątym jest całe centrum dla dzieci. Co my tutaj mamy?
Oczywiście jest wiele grup dzieci wiekowych na statku, także od maluchów takich 4-5-letnich, gdzie mają sami swój własny plac zabaw z interaktywnymi grami i pokazami bajek, zabawami z klockami, poprzez pokój dla nastolatków zaraz po naszej prawej stronie z grami typu Kinect. Następną lokalizacją, którą chciałbym Państwu pokazać, to jest kuchnia.
Dzień dobry, już słychać te magiczne odgłosy kuchenne. Dzień dobry.
Drogie panie, jesteśmy w tak zwanym drugim sercu statku, poza mostkiem kapitańskim i maszyną i w najdłuższej kuchni w Trójmieście. To jest ponad 50 metrów ciągu kuchennego. A tutaj widzę, jak wielkimi krokami zbliża się pan Paweł Graczyk, asystent szefa kuchni, tak, zastępca gospodarza.
Dzień dobry.
Nad czym fajnym pracujemy teraz takim pysznym do jedzenia.
Codziennie mamy pyszne dania, dzisiaj w szczególności, ponieważ gościmy na naszym statku tutaj grupę prawie 200 dzieci i mamy dla nich i fish fingersy, i chicken nuggetsy, i frytki, i pizza, i sos boloński, no i oczywiście coś na słodko. Galaretka z bitą śmietaną i lody z sosem waniliowym. Wspaniałe rzeczy.
Ja jeszcze podpytam o takie smakołyki, tutaj są jakieś takie wyjątkowe rzeczy, które robicie?
Proszę Państwa, mamy owoce morza wspaniałe. Robimy wspaniałe krewetki w sosie bazyliowym, robimy dorsza panierowanego w ziołach, i łososie, i pstrągi, i węgorze. Mamy wspaniałego na przykład gravlaxa. To jest taka specjalność szwedzka, łosoś, który jest marynowany w soli, w cukrze, w pieprzu, podawany z sosem musztardowo-miodowym.
Krótkofalówki też macie, jak taki wielki teren?
Absolutnie, też wspieramy się krótkofalówkami.
Proszę Państwa, jesteśmy teraz na mostku. Pozwólcie, że przedstawię Państwu pana Marka Czapyskiego, pana kapitana.
I my jesteśmy w centrum dowodzenia,
tak?
Dokładnie. Czyli co tu się odbywa?
No tutaj odbywa się centrum dowodzenia, czyli dowodzenie statkiem, manewrowanie. Tutaj mamy radary, mamy obsługę silników, obsługę sterów strumieniowych. Także to, jak statek się porusza, w którą stronę płynie, gdzie skręca, to wszystko odbywa się tutaj.
Siedzenia są puste. I tak statek sam płynie?
Nie, no jest oficer Robert Molenda, okay. Jest sternik manewrowy, najbardziej doświadczony marynarz, także obsada jest oczywiście bezpieczna.
Możemy czegoś dotknąć, coś zobaczyć, z czegoś dźwięk wydobyć?
To może kolega, no. Nie bój się, tylko przyciśniesz.
I tak duży przytrzymaj.
O, wystarczy.
Klakson.
Tak, to taki statkowy klakson, czyli tyfon. Tutaj jest koło sterowe. Od tego urządzenia zależy, czy skręcimy w lewo, czy skręcimy w prawo, czy będziemy płynąć prosto.
Jeżeli jest drewniane.
Jest drewniane, no tak jak powinno być na prawdziwym okręcie.
No właśnie. Ja myślałam, że na takim promie to już są jakieś takie elektroniczne rozwiązania. Myślę, pewnie nie będzie takiego drewnianego, prawdziwego, statkowego koła.
Oczywiście między tym kołem sterowym a płetwami jest troszeczkę elektroniki, ale przyznacie Państwo, że to koło wygląda bardzo fajnie, wręcz romantycznie.
Romantycznie i tak się właśnie teraz troszkę śmiałyśmy z nas w studiu. Takie po prostu typowe baby na mostku.
No, ja się nie przyznaję do swojej marynarskiej, może nie przeszłości, ale powiązań, bo chyba bym się wygłupiła, więc koniec tematu. Natomiast faktycznie pytanie o ten drewniany...
Koło.
Fajnie było. No, ale myślę, że Państwo klimat poczuli. Tego, co myśmy poczuły właśnie w ubiegły weekend.
No właśnie, teraz opowiemy jeszcze kilka zdań na temat tych ferii, tych wszystkich atrakcji. Na statku Stena Spirit przenieśliśmy się w taką Ukrainę zimy. Była z nami pani zima, właściwie to cztery Dwie śnieżynki.
Mm-hmm. I trzech panów też było. Jakiś Sopel był, też pamiętam. Tak. Dzieci się fajnie bawiły, bo to była i muzyka właśnie, o której teraz dzisiaj będziemy dużo mówić. Dużo było atrakcji, było rozwiązywanie rebusów i malowanie bałwanków, rzucanie
i tak,
piłką.
I
moje dziecko dostało piłką.
I rysowanie skończyło. Też było, i malowanie buziek.
Piasek kinetyczny, budowanie zamków z piasku.
Właśnie.
Fajnie. I tym ja się sama dobrze bawiłam.
Dokładnie, bo ty nawet przepytywałaś te wszystkie dziewczynki, które tam lepiły, rzeźbiły i budowały zamki z piasku, to posłuchajmy chwilkę.
Lepimy różne rzeczy z piasku.
A co takiego lepicie?
Na przykład różne zamki albo różne budowle.
A to jest chyba taki niezwykły piasek, co? Czy taki zwyczajny?
Taki, który na przykład wkłada się do foremki i wtedy się lepi. Fajne są zabawy, różne dyskoteki.
Pamiętajcie, kto zbity schodzi i staje przy barierkach.
A ty jeszcze nie masz pomalowanej buźki, a chciałabyś mieć?
Tak.
I co byś chciała mieć wyczarowane na buźce?
Kotka.
Mama powie, jak się Julia bawi?
No chyba dobrze się bawi. Fajnie jest, naprawdę.
Dla rodziców też coś jest?
Dla rodziców na razie odpoczywamy.
Szukanie zagadek.
Ochrona do tyłu.
Szukałaś skarbów na statku?
Mieliśmy plaży i musieliśmy szukać odpowiedzi. Mi się podoba wszystko.
No wszystko właśnie, się podoba. Wszystko, dokładnie. Rodzice odpoczęli, dzieci się wybawiły, wszyscy widzieliśmy piękne nasze Morze Bałtyckie.
No właśnie, wytańczyły, to jest słowo klucz.
Wytańczyły, dokładnie. Tak, wybiegały, muzykę
poczuły też.
I rzucały śnieżkami.
Muzyce, proszę Państwa, o umuzykalnianiu dzieci także rozmawiać będziemy. W studiu Ewelina Molska-Ciepuch i Anita Wleklińska z Akademii Music Baby Art Trójmiasto. Dziewczyny, no właśnie, na rozpoczęcie audycji zaczęłyśmy o tym, że Magda, mogę powiedzieć,
tak, oczywiście, że tak, ja mogę być dzisiaj po prostu tutaj studium przypadku pod hasłem, że nie rozumiem, nie słyszę, nie tańczę, bo nie
jak
wiem dlaczego.
Jak to się dzieje, skoro faktycznie
jak to się stało?
Rodzimy się ze słuchem muzycznym, Anita?
Słuchajcie, to jest tak jak z umiejętnością mówienia. Gdyby nikt do nas nie mówił, kiedy jesteśmy malutkimi dziećmi, to później nie nauczymy się języka. I jak zauważycie, dziecko się rodzi, otacza się językiem mówionym, wszyscy mówimy wokół niego, słucha, gromadzi słownik słuchowy, potem zaczyna sobie budować sylaby, ale wcześniej zdecydowanie rozumie ten język, prawda, bo już się go nasłuchało. Gdybyśmy mówili do dzieci kali być, kali mieć, czyli ama, nie mówilibyśmy po polsku, to też dziecko nie nauczy się mówić po polsku pięknie i dlatego też bardzo często zwraca się uwagę na to, żeby mówić do dzieci pełnymi zdaniami, żeby dziecko nasłuchało się trudnych i jakby pełnego wymiaru tego języka.
Czyli jest spory związek między nauką muzyki a nauką języka.
Dokładnie. Muzyka jest takim samym językiem. I teraz jeżeli dziecko nie będzie słuchało muzyki, to po prostu jakby nie przeniesiemy tego na dalsze etapy życia. Nigdy nie wykształci w sobie umiejętności słuchania muzyki, mówienia w języku muzyki, czyli śpiewania. I to, o czym wspomniałaś wcześniej, że właśnie wszyscy rodzimy się ze słuchem muzycznym. Właśnie tak to jest, że wszyscy rodzimy się z ogromnym potencjałem właściwie do robienia wszystkiego. Oczywiście predyspozycje mogą być różne i uzdolnienia. Ktoś będzie bardziej miał lepszą budowę atletyczną, żeby zostać lekkoatletą, ktoś mniej. Natomiast czy widziałyście kiedyś dziecko małe, roczne, półtoraroczne, które na dźwięk muzyki, czasem nawet na dźwięk suszarki, czegokolwiek, nie zaczyna się bujać, rytmicznie podrygiwać? My to mamy w sobie, ponieważ od chwili poczęcia tak naprawdę otaczamy się w muzyce. Czym jest muzyka? Jest po prostu rytmem, biciem naszego serca, tak? Już w chwili poczęcia dziecko otacza się muzyką, szumami, szumami organów wewnętrznych, rytmem serca. I cały czas się w tym świecie znajdujemy. Mało tego, uszy są od początku naszym pierwszym, takim najważniejszym, jednym z najważniejszych zmysłów, którymi odbieramy świat, prawda, po narodzinach. Dlatego tą muzykę mamy w sobie, rodzimy się z nią i teraz takie zagadnienie już bardziej metodyczne.
A ponoć tak. Nie, bo gdzieś słyszałam, że do tego trzeciego roku życia to jest taki właśnie
słuch, o tym chciałam wspomnieć,
których musimy rozwinąć. No i mamy też 3 lata, żeby coś z tym zrobić albo nie zrobić. Jeżeli nic nie zrobimy, to potem mówimy właśnie o tym, że ktoś nie ma poczucia rytmu albo słuchu.
3 lata są najważniejsze. To tak jak z umiejętnością pływania. Dziecko mówi się o różnych etapach, o różnym okresie, kiedy jest tak zwany wiek krytyczny. To już jest takie, powiedzmy, pedagogiczne sformułowanie. Mamy na na przykład wiek krytyczny do 9 miesiąca życia, wsadzimy dziecko do wody, ono pływa, ponieważ w łonie matki pływało i potrafi. Po minięciu tego 9 miesiąca, czyli wieku krytycznego, dziecko zapomina tej umiejętności, musi się jej uczyć od nowa. Ona już nigdy nie będzie taka naturalna i wrodzona. I tak samo jest ze słuchem muzycznym. Do 3 roku życia mamy słuch muzyczny wrodzony. Po 3 roku życia będziemy go kształtować, rozwijać, ale już nigdy w takim samym spektrum, które byśmy mieli od momentu urodzenia, prawda?
To dzisiaj będziemy sprawdzać, jak ten słuch, jak te nasze zdolności muzyczne pielęgnować. Zajrzymy też do Galerii Bałtyckiej, gdzie powstał taki wyjątkowy pokój dla rodziców z małymi dziećmi. Spotkanie rodzinne dzisiaj do godziny 14.
Spotkania rodzinne.
Dziś o muzyce, o umuzykalnianiu dzieci od tych najmłodszych lat, miesięcy, właściwie dni można też powiedzieć.
Ale, a może zaczniemy od brzucha?
No właśnie, cofnijmy się, bo mówi się dużo, żeby dziecku, jak mama jest w ciąży, żeby tą muzykę klasyczną puszczać, a to jakąś muzykę relaksacyjną. Faktycznie tak jest, to ma jakiś wpływ? No na pewno ma, więc powiedzmy o tym jaki.
Ma bardzo duży wpływ. Nawet powstały badania, że w 3 trymestrze ciąży kobiety śpiewały kołysankę dziecku regularnie, codziennie, a druga grupa badana kobiet w 3 trymestrze ciąży, które nie śpiewały nic. I później te dzieci, jak się urodziły, generalnie okazało się, że pamiętają melodię bardzo długo, bo nawet aż do 4 miesiąca życia. I badania EEG wykazały, że w momencie, kiedy one słyszały tą muzykę, którą słyszały w życiu płodowym, to generalnie ten mózg, widać było, że pracuje, tak? Mm-hmm. Więc to ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim to, że jest takie przygotowanie do muzyki tych dzieci. Ja mogę też powiedzieć o swoim dziecku, bo ja też chodziłam na zajęcia umuzykalniające właśnie też tutaj w Trójmieście, jak moje dziecko było w brzuchu. Ale też moje dziecko, miałam takie wrażenie, wybrało sobie styl muzyczny, bo bardzo lubiło muzykę rockową. W momencie, kiedy grała muzyka rockowa, to on tam nieźle generalnie tańczył w tym brzuchu.
Chłopak w końcu, to
tak, i faktycznie jak się urodził, to reagował i dalej reaguje na muzykę rockową bardzo. I znacznie bardziej niż na takie spokojne po prostu rytmy.
No dobrze, w takim razie puszczajmy muzykę, śpiewajmy do brzucha, a pójdźmy dalej. Mamy te magiczne 3 lata, o których opowiedziałaś, o które już zaznaczyłaś właściwie, Anita. Co my możemy robić? Bo ta stymulacja otoczenia jest bardzo potrzebna, żeby... Mm-hmm. No właśnie, więc jak to robić? Jak to robić, nie wiem, prawidłowo, czy to jest dobre słowo? Jak w ogóle to robić?
Przede wszystkim... Znowu porównanie do muzyki do języka muzyki. To jest analogia i jakby metoda, którą pracujemy, cały czas o tym mówi, że to jest dokładnie to samo, czy to jest język polski, język angielski, czy to jest muzyka. Po prostu musimy śpiewać do dziecka. Tak jak do niego mówimy, tak musimy śpiewać. Bawmy się tą muzyką,
tańczmy. No dobrze, ale jeżeli ktoś powie, że on śpiewać nie potrafi.
No właśnie, i to jest teraz bardzo ciekawe. Wcześniej powiedziałam, że rodzimy się ze słuchem muzycznym. Ja jestem też takim przykładem. Pochodzę z niemuzycznej rodziny. Moja mama mi śpiewała, kiedy byłam mała. I jak miałam 3 lata, 4, to potrafiłam zaśpiewać wszystkie pieśni pod tytułem Chwalcie łąki umajone i Anna Jantar, Przetańczyć z tobą itp. itd. To były hity, które znam. Moja mama śpiewała nieczysto, natomiast samo moje ucho weryfikowało wysokości. Ona pokazała mi, że mój głos służy nie tylko do mówienia, ale też, że służy do śpiewania. Jak już mi to pokazała, to ja po prostu próbowałam, śpiewałam czysto. Ona nigdy. I sama na studiach dopiero zrozumiałam, komu zawdzięczam swoje umuzykalnienie. Zrozumiałam, że moja mama umuzykalniła mnie zgodnie z metodą, której się uczyłam, zupełnie nieświadomie. Po prostu, ponieważ jej było to najbliższe. Co się robi do małego dziecka? Co robi mama, żeby je uspokoić? Śpiewa, przytula, kołysze, prawda? To wszystko jest muzyka, to wszystko jest emocja. Muzyka jest emocją. I to wszystko mamy właśnie w sobie. Więc przede wszystkim śpiewajmy do dziecka. Tylko jest taki jeden mały warunek, który trzeba spełnić. Tak jak nie nauczymy się języka w sposób, że tak powiem, wolny z płyt. Były prowadzone badania na ten temat. Nauczymy się na przykład po chińsku mówić, ale formułek typowych, jak zamówić kawę, herbatę, jak powiedzieć o pogodzie. A gdybyśmy chcieli myśleć w tym języku chińskim, to nie nauczymy się go przez płyty. Musielibyśmy właśnie, będąc maluchami, wzrastać w tym środowisku tego języka. I tak samo jest z muzyką. Musi to być żywy kontakt z muzyką i musi on być po prostu jak najszybciej wprowadzony. Więc co najszybciej mamy, jaki instrument mamy zawsze przy sobie? Jest to nasz głos. i po prostu używajmy go do, nie tylko do mówienia.
I nie ograniczajmy swoich dzieci, prawda?
Oczywiście.
No to powiedzmy o tym, żeby dziecko chce na przykład, nie wiem, potupać nóżką albo gdzieś tam pobębnić czymkolwiek.
W garnki.
Tak, w garnki sąsiadom
garnek,
to trochę.
Garnek, żolkusza to podstawa.
No właśnie, garnki, pokrywki, wystukiwanie rytmu też jest bardzo ważne. I tak naprawdę dla takiego małego dziecka autorytetami są rodzice. Więc jak rodzice się z nim bawią, śpiewają razem z nim, uśmiechają się, wystukują rytm, dziecko naśladuje rodziców i też ma przy tym ogromną radość i tak naprawdę właśnie to, o czym Anita mówiła, też są badania, gdzie była zbadana grupa dzieci, które słuchały jakiejś tam audycji muzycznej, a dzieci, które razem z rodzicami wystukiwały jakieś rytmy i śpiewały razem z rodzicami. Okazało się, że one są bardziej wrażliwsze na dźwięki, tak?
Czyli żywy kontakt z tą muzyką,
tak,
właśnie.
Tak, żywy kontakt, ale ja przede wszystkim zawsze powtarzam jako też psycholog, że dziecko musi mieć po prostu z tego radość, musi mieć z tego fan. A tak jak na naszych zajęciach gordonowskich zawsze powtarzamy rodzicom, prosimy rodziców, żeby się włączyli w tą zabawę razem z nami, ponieważ dzieci naśladują ich i jeżeli one będą widzieć, że rodzice się świetnie bawią, to one tym bardziej, tak? I to jak najbardziej po prostu wpływa na ich rozwój jeszcze fajniej.
No właśnie, jakie są takie metody nauczania, te umuzykalniania dzieci? Opowiedzcie o nich.
Przede wszystkim my śpiewamy do dzieci, natomiast śpiewamy, staramy się unikać słów, ponieważ tak jak...
Mówisz teraz o tej metodzie Gordona.
Tak, mówię o metodzie Gordona. To, co my robimy, to właśnie na przykład śpiewanie na pa-ba-ba, bardzo dużo melodii i rytmiczanek na pa-ba-ba, ponieważ gdy użyjemy języka mówionego do tego, będziemy śpiewać dużo melodii na tekście, to nas mózg, ze względu na to, że jest przyzwyczajony do otaczania się większą ilością języka, będzie bardziej zwracał uwagę na warstwę językową. To tak jak nas pani na szkołach kiedyś uczyła piosenki na muzyce i pisała tekst na tablicy. My śpiewnie go recytowaliśmy, ale warstwa muzyczna była średnia. I potem mamy coś takiego w życiu dorosłym, że przypomnimy sobie jakąś piosenkę, zanucimy ją, jeżeli mamy tekst. Nam chodzi o warstwę muzyczną typowo, więc śpiewamy melodię na pa-ba-ba, rytmizujemy, właśnie bawimy się dużo rytmem, ale cały czas ten rytm mamy w ciele, czyli wykonujemy cały czas ruchy nogami, rękami. To ma być w nas, tak? To ma być... przez nas, że tak powiem, muzyka ma nas wypełniać od stóp do głów. I to jest to takie rozumienie języka muzyki w pełni, czyli nie odtwórcze odtwarzanie rzemieślnicze muzyki, a ja sobie zagram coś z nutek, tylko mamy po prostu mówić w tym języku, mamy czuć tą muzykę w ciele, ma ona po prostu w nas grać. Grać nam w duszy, jak to się mówi przysłowiowo.
To jest ta metoda Gordona, ale jest jeszcze inna metoda. Orfa,
tak.
Dobrze pamiętam?
Na przykład. Jest wiele metod. Na przykład
a to
metoda...
są chyba takie dwie najbardziej znane.
Ponieważ to są takie metody, które są metodami właśnie opartymi na aktywności, na działaniu, na aktywnym braniu udziału w tworzeniu tej muzyki. Czy metodą Gordona, kiedy śpiewamy, tworzymy muzykę swoim ciałem, głosem. Metoda orfa wykorzystuje głównie instrumentarium orfowskie, czyli są to kastaniety, grzechotki, przeszkadzajki, wszelkiego typu instrumenty. I co wtedy dzieci robią? Właśnie to, o czym mówiła Ewelinka. Aktywnie uczestniczą, bo dostają te instrumenty, one tworzą, improwizują tą muzykę. A co znaczy właśnie improwizować w języku muzyki? To znaczy posługiwać się tym językiem ze zrozumieniem, właśnie nie odtwórczo, a go rozumieć. Tak jak my w języku polskim myślimy równocześnie z mową, nie zastanawiamy się 30 sekund, co powiemy wcześniej, tylko ta myśl idzie równo z mową. Tak samo ma być z muzyką. Coś nam zagra w duszy, w głowie, mamy to zaśpiewać, czy wytańczyć, czy zagrać. I o takie posługiwanie się językiem muzyki właśnie nam chodzi.
Dziewczyny, a po co my właściwie mówimy o tym kształtowaniu słuchu muzycznego, o tym umuzykalnianiu dzieci? No bo przecież nie chodzi nam o to, żeby za lat tam naście nasze dzieci tylko umiały śpiewać, tańczyć i, no,
i
żeby
być
czuły
wirtuozami,
ten... No właśnie, muzyka przecież rozwija. W jaki sposób? Co z tej muzyki, co z tego kształtowania słuchu my możemy mieć później w przyszłości?
No, muzyka też kształci inteligencję emocjonalną. Tak jak mówiłyśmy tutaj o rozwoju mózgu, to jak najbardziej ten mózg się rozwija szybciej i bardziej te zwoje są... Jest więcej połączeń po prostu. Natomiast przede wszystkim jest to też udowodnione, że dzieci, które właśnie mają kontakt z językiem muzyki, mają większe zdolności komunikacyjne. Szybciej mówią, niekoniecznie muszą mówić pełnymi słowami, tak jak my, natomiast to, że one się komunikują z nami jakimiś sylabami, to jest jak najbardziej ich język i to jest w porządku i po prostu wtedy takie dzieci szybciej zaczynają mówić i przez to my szybciej zaczynamy je rozumieć, tak? I na przykład też jest to udowodnione, że dzieci, które właśnie mają kontakt z tą muzyką, są takie bardziej spokojne ze względu na to, że my je po prostu rozumiemy. Także to jest bardzo ważne.
I też przede wszystkim ja jeszcze chciałabym dodać, muzyka jest emocją. Ona nam po prostu ubarwia życie, prawda? Fajnie, kiedy możemy jej słuchać ze świadomością, kiedy ją rozumiemy, kiedy możemy sobie potańczyć. A mamy tak szerokie spektrum, że tak powiem, ukształtowania umiejętności, rozwijania się w przyszłości. Dajmy dzieciom po prostu spróbować wszystkiego, jeśli ta muzyka jest tak wszechobecna, bo kto nie słucha radia? Ta muzyka jest w każdym całym naszym życiu cały czas z nami. I teraz pokażmy dzieciom tą wielość. One sobie kiedyś wybiorą. Wcale nie muszą grać na instrumentach, nie muszą być muzykami, ale będą wiedziały, że coś takiego istnieje. Będzie im to bliskie. Mogą tylko słuchać tej muzyki kiedyś z radia, gdziekolwiek, ale będą ją rozumiały, będą ją lubiły. Po prostu pokażmy im ten cały wachlarz możliwości, z którego mogą czerpać kiedyś.
I one sobie same potem wybiorą, prawda, z tego wachlarza. Szkoła muzyczna to dobry pomysł, ognisko muzyczne to dobry pomysł. Niektórzy myślą, że to jest zabieranie dzieciom dzieciństwa, że to są dodatkowe obowiązki. No, jedna szkoła, druga szkoła, na szczęście już nie trzecia, no ale tego czasu coraz mniej. No jak to jest właśnie?
Tak, natomiast tutaj trochę wchodzimy w sferę takiej dyskusji na temat edukacji formalnej, a nieformalnej. Mm-hmm. No my mamy jakby system edukacyjny trochę już przestarzały i prehistoryczny, jak to mówię. I jakby nie wychodzi on do dziecka, nie wynika z naturalnych naszych wrodzonych umiejętności, tylko po prostu dostajemy gotowce, mamy się ich wykuć. I tak też często jest w szkołach muzycznych, kiedy dzieci właśnie idą do szkoły muzycznej, muszą grać z nut, kiedy wcześniej nie śpiewały. Troszkę to wsadzenie też w ławkę takiego siedmiolatka. I czy to mówimy o edukacji muzycznej, czy w jakiejkolwiek innej edukacji, to jest tak naprawdę łamanie tego naszego naturalnej formy rozwoju. To jest wszystko wbrew, że tak powiem, warunkom rozwojowym dziecka i czy zabieranie jakby dzieciństwa. No wiadomo, że jeżeli chcemy się czegoś nauczyć i w przyszłości być w czymś dobrze, to musimy ćwiczyć i warto, żeby rodzice nas zachęcali, no bo tak jest, też jesteśmy od tego, jesteśmy rodzicami, którzy na początku drogi dziecku wskazują, co jest dobre i nie, co jest dobre, co jest złe, prawda, co warto, co inwestować. Natomiast jeżeli dziecko naprawdę nie chce bardzo, bo na przykład coś je zniechęciło lub ktoś, co często się zdarza, to nie ma co jego zmuszać, ale jeżeli dzieci, i my to widzimy po dzieciach, które uczęszczają do nas na zajęcia, jeżeli te dzieci chodzą na zajęcia rok, dwa, trzy, to są potem dzieci, które w przedszkolu mają potrzebę pokazania swojej twórczości, kreatywności, idą, że tak powiem, do pierwszego rzędu na akademiach i już zawsze będą miały w sobie taką potrzebę właśnie tego, żeby uzewnętrzniać to swoje uczucia, emocje, które są w środku, w postaci na przykład muzyki czy czegoś innego. Ale to są dzieci, które potem już się nie krępują tego wszystkiego i które jak idą do szkoły muzycznej, to pomimo tego, że muszą tam ćwiczyć i rzeźbić, jak to się mówi przysłowiowo, to zawsze będą tą muzykę już miały w duszy.
No właśnie, przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby mieć radość z tego, co się robi. Radość z muzyki, tak? To, o czym mówiła Anita, że gdzieś tam później ta radość może być zachwiana, ale im wcześniej zaczniemy dziecku pokazywać, że muzyka może sprawiać bardzo dużo radości, ogromny fan i możesz się fajnie w tym czuć, to myślę, że dziecko tak przez te lata może już mieć taką świadomość, że nawet ta szkoła muzyczna, ten dzisiejszy generalnie cały system nauczania tego nie zbije.
Mm-hmm. No ale też pamiętajmy, ja tylko jeszcze dodam, że tak jak my rodzice właśnie pokazujemy dziecku to, co nam sprawia radość, to czy to system edukacji, czy to właśnie nauczyciel, jeżeli znajdziemy dziecku kogoś, kto pokaże dziecku pasję do tej muzyki, znajdziemy właściwego nauczyciela, który nie będzie nauczał typowo, tylko będzie wskazywał drogę temu uczniowi, żeby sobie znalazł właśnie własne ścieżki, to wtedy go po prostu nauczymy fajnej miłości do muzyki, czy do czegoś. I to tak naprawdę też chodzi głównie o to, jak dorośli do tego podejdziemy, jak ci, którzy mają wskazywać drogę i nauczać, właśnie się za to zabiorą.
Chodzi o trafienie na właściwą osobę, właściwego
nauczyciela, mentora, można wręcz powiedzieć.
Mentora, tak. To jeszcze za parę minut podpytamy was, gdzie można szukać informacji, gdzie was można znaleźć na takie zajęcia
umuzykalniające. Trudne słowo.
No właśnie.
Wybrnęłyśmy wspólnie.
Wspólnymi siłami.
A teraz zmienimy temat. Przeniesiemy się do Galerii Bałtyckiej, gdzie powstał pokoik. Właściwie on był, ale on teraz został troszeczkę odnowiony. Jest
Troszeczkę, bardzo.
Odnowiony zupełnie, zaraz
tam przeszło istne tornado.
Dokładnie, tak. A pomysłodawczynią była blogerka, która zresztą u nas co jakiś czas też w audycji gości, Agnieszka Burska-Wojtkuńska, prowadząca bloga mrs.polka.pl. PL, chyba dobrze mówię. No, mrs.polka.pl w każdym razie. Posłuchajmy. Wczoraj tam się przeszłam, jedną mamę także karmiącą spotkałam, więc myślę, że jej odczucia też są tutaj bardzo ważne.
Ile ma maleństwo?
8 miesięcy.
A jak ma na imię?
Olga. Bardzo dobry pomysł. Bardzo fajnie, że są osobne takie boksy do karmienia dzieci. Może trochę intymności tam z Jusiem.
Wygoda?
Tak, bardzo wygodnie.
A jak pani tak obserwuje, nie wiem, inne galerie, inne miejsca takie publiczne, brakuje takich miejsc?
Tak, myślę, że zawsze brakuje, zawsze się poszukuje. Mimo wszystko wszędzie się z dziećmi podróżuje, zabiera się je, także bardzo przydatne to jest.
Wchodzimy do takiej strefy komfortu dla mam.
Chyba tak, no. Zobacz sama, co jest w środku.
Wejdziemy, pukać nie musimy, bo chyba nikogo nie ma.
Doszłam do wniosku, że problemem zazwyczaj jest to, że taki pokój jest zamknięty. Sama niejednokrotnie stałam w takich kolejkach z zapłakaną, głodną Hanią albo z pełną pieluchą i po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić. No a wewnątrz karmiła mama. Wiadomo, karmienie potrafi trwać kilkadziesiąt minut. To może zablokować takie pomieszczenie na bardzo długo. Z drugiej strony, jako osoba, która karmiła niejednokrotnie dziecko w pokoju, które było otwarte, nie było wewnątrz zamka czy klucza, czułam się trochę skrępowana, kiedy mimo wszystko trochę odsłonięta pierś, jakaś taka sytuacja intymna, dziecko, które łatwo się rozprasza, wchodzi rodzina, wiadomo, szmery, hałasy, obok jest przewijane niemowlę, więc też jakby ta sytuacja, w której tuż obok siebie jedzenie i na przykład przewijanie brudnej pieluchy, to nie było fajne. Stąd pomyślałam, że na tyle duży jest metraż, że możemy te strefy spokojnie wydzielić. I tuż przy wejściu, w otwartym pokoju, znajdują się dwa przewijaki. Vis-a-vis jest sofa, na której czy może oczekiwać resztę rodziny, czy...
Też no właśnie, bo rodzina cała może tutaj wejść.
Tak, zdecydowanie. Jest miejsce na wózek. Na sofie może oczekiwać, nie wiem, mama z dzieckiem, tata z dzieckiem, druga osoba przewija. W głębi te słynne kabinki, których przyznam, że trochę się bałam, bo generalnie jakkolwiek pomysł uważałam, że zatrafiony, czyli to, żeby w głębi pokoju, w tej najdalej oddalonej części od drzwi znajdowały się takie zaciszne kąciki. Tak trochę obawiałam się, czy nie zostanie to w ten sposób odebrane, że tutaj należy te kobiety karmiące zamknąć, zakryć, że one gdzieś są w tych kątach. Tak.
No tak, no bo jest zasłona. To też
jest zasłona, tak. Są takie półścianki drewniane. Wewnątrz panuje bardzo takie zgaszone światło. To są takie tylko delikatne listwy LED-owe, z których światło spod drewnianego panela prześwieca, więc super warunki do karmienia. Natomiast zasłona daje tę możliwość, że można, ale nie trzeba się zasłaniać. No i w pokoju jest cicho. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę. Bolączką takich pomieszczeń to jest też coś, co często mamy wspominały w komentarzach, kiedy nawet ja czytelniczki zapytałam, co je denerwuje w takich pokojach, czego one oczekują. To te nieszczęsne megafony, to te komunikaty, które dudnią, muzyka, to zupełnie niepotrzebne. No tutaj potrzebna jest cisza i spokój, a nie właśnie jakieś dźwięki.
Agnieszka, powiedz jeszcze o tych twoich, no myślę, że badaniach przecież rozmawiałaś właśnie i z mamami. To jest absolutna odpowiedź na ich potrzeby?
To znaczy smutnym dla mnie wnioskiem było to, że oczekiwania są bardzo małe. To jest takie przykre, że mamy na tyle złe doświadczenia, że każde pomieszczenie, które jest czyste, schludne, ciche, oferuje wygodne miejsce, w którym można usiąść i nie jest toaletą, jest super. Było mi przykro to tak naprawdę czytać. Natomiast rzeczywiście wiele doświadczeń pod tytułem krzesło w ubikacji, poobdzierany brudny przewijak, okropne zapachy, no jakieś takie pomieszczenia, które sugerują, że jesteśmy, nie wiem, klientkami, użytkowniczkami jakiejś przestrzeni publicznej drugiej kategorii, że te potrzeby nie są ważne. Jednak gdzieś tam pewnie pokutujące takie poczucie, że z niemowlakiem powinno się siedzieć w domu. Wydaje mi się, że właśnie potrzeby nie tylko mam, rodzin z małymi dziećmi po prostu w przestrzeni publicznej nie były wystarczająco doceniane i te oczekiwania były dość niskie. Także tak jak mówię, podstawą była czystość, higiena, oddalenie od toalety, tak? No bo często właśnie proponowano kobietom krzesła w publikacjach. No a już takie luksusy, jak tutaj mamy, czyli kuchenka mikrofalowa, mokre chusteczki, światełko zgaszone i pastelowe dekoracje, to myślę, że rzeczywiście już jest taka wisienka na torcie i drobny luksus.
Ja myślę, że warto zajrzeć do tego pokoiku. Choćby tak, żeby wiedzieć, jak on wygląda. Fajna sprawa, dobry pomysł.
No właśnie, tutaj czystość, higiena, dobrze wyposażony pokój, dostosowany do potrzeb mam, do potrzeb rodziców. No i
to jest ważne, myślę, że więcej powinno.
Dbajmy o to. Ja mam też taki apel, dbajmy o to. My jako rodzice tam uczęszczający też dbajmy o to, bo to różnie bywa czasami niestety w takich właśnie centrach i innych miejscach publicznych.
To w takim razie obiecałyśmy naszym słuchaczom, że powiemy, gdzie można z takich zajęć umuzykalniających skorzystać u nas w Trójmieście. No bo do Warszawy raczej nie będziemy Państwa odsyłać. Lepiej do Trójmiasta.
No jakby ktoś nas słuchał przez internet, no, to
albo
też
chciałby sobie wycieczkę.
Albo po prostu, tak. Można połączyć pożyteczne z przyjemnym. Oczywiście Ewelina, Akademia Music Baby Art Trójmiasto. Gdzie zajęcia się odbywają? Gdzie? Kiedy? Gdzie was można znaleźć?
Gdańsk obecnie, Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański i Rumia. Wejherowo czasem jest, czasem nie ma. To zależy od uczestników.
Czy się
ale
zbierze
również
grupa?
Tak, tam byliśmy. Znaczy, więc zapraszamy generalnie.
To może na stronę takie internetową po prostu dodać.
Ja myślę, że
Państwa
najlepiej, jak skieruję na Facebooka. Na Facebooku można nas znaleźć pod hasłem Akademia Music Baby Art Trójmiasto. Tam są cały czas aktualne wiadomości. Tam jest też cały czas grafik i tam zawsze i o każdej porze można się skontaktować głównie ze mną.
I po prostu zapytać.
I po prostu Ewelina, zapytać.
Gdzie wy będziecie teraz?
Po prostu
kiedy będziemy,
powiedzieć,
gdzie będziemy, ile co kosztuje, ile jest uczestników, co ze sobą zabrać, jak się przygotować.
Ale możesz też tak powiedzieć właśnie ogólnie, że jesteśmy mamy zajęcia w kawiarniach dla dzieci i rodziców. Właśnie w miejscach
przyjaznych.
W teatrze.
Tak. Głównie to są takie właśnie, znaczy to są miejsca przyjazne dzieciom, to są jakieś właśnie kawiarnie dla rodziców. Centra edukacyjne też, więc generalnie to są takie miejsca, gdzie oprócz nas to na przykład też można znaleźć zajęcia dla nawet starszych dzieci.
Super, odsyłamy.
Czyli szukamy na Facebooku Akademia Music Baby Art Trójmiasto, Ewelina Molska-Ciepłuch i Anita Wleklińska, Akademia Music Baby Art z Warszawy. Bardzo wam dziękujemy.
My również dziękujemy i zapraszamy.
Magda Monasterska
i Magda Świerczyńska-Dolat.
Do usłyszenia za tydzień.